Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa, prezes zarządu wojewódzkiego PSL i kandydat do Sejmu z okręgu nr 41 jest naszym dzisiejszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Listy zarejestrowane, karty odkryte. Nowy Zielony Ład proponuje teraz PSL.
Tak, listy zarejestrowane. Byliśmy jedną z pierwszych partii politycznych tutaj na Pomorzu Zachodnim, który mówił, że czwartek składamy, wszystko się udało. Odpowiednia liczba podpisów, duża górka. No i robimy już dalej swoje, bo mamy konkretny program. Musimy już przejść do kolejnej fazy kampanii wyborczej.
Liczy pan na to, że PSL po raz pierwszy od 22 lat uzyska w zachodniopomorskim mandat poselski?
Ja powiem tak, liczę i wręcz jestem przekonany, bo gdyby nie było we mnie takiej wiary w to wszystko, to posłużę się słowami naszego europosła Adama Jarubasa. Trzeba płonąć, żeby zapalić innych i myślę, że tak właśnie robimy i ta drużyna, widzę, że ona pracuje i nie jest to, że lider pracuje, reszta udaje, że pracuje. Tutaj każdy ma swoje jak zadania i widzę, że każdy robi u siebie. Codziennie się komunikujemy. Sztab bardzo mocno pracuje wojewódzki. Tego nie było nigdy.
Najpierw koalicja europejska, teraz polska. Mam na myśli koalicja polska z Kukizem. Na ile wspólny start w wyborach obu ugrupowaniom się opłaca?
To nie jest tylko...
Czy na ile przede wszystkim PSL-owi?
To nie jest tylko Kukiz, bo to jest i Stronnictwo Demokratyczne i są pojedyncze osoby, tak jak profesor Bartoszewski, czy pan Mazowiecki, czyli można powiedzieć dawna Unia Wolności, bardzo mocno obecna również na listach PSL-u. Szerokie porozumienie. Ja patrząc na nasze listy, nigdy nie byliśmy tak otwarci na osoby z zewnątrz. Na liście koszalińskiej w okręgu 40 na 16 osób, 11 jest nie członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest, to się jeszcze...
Ale są i tacy, którzy do Polskiego Stronnictwa Ludowego dołączyli, jak choćby Radosław Lubczyk.
Tak,
jedynka z okręgu koszalińskiego.
Dołączyli do naszego klubu parlamentarnego, dołączył. On jeszcze formalnie jest w Nowoczesnej. Natomiast zapowiada oczywiście chęć wstąpienia do szeregu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Czy partia nie obawia się, że tak jak niektórzy zwolennicy Kukiza mają mu za złe porozumienie z PSL-em, to podobne emocje mogą budzić choćby te przejścia z Nowoczesnej do PSL-u?
Nie, ponieważ jeżeli to się odbyło w ten taki, nazwijmy, ustalony sposób, że przyszedł Radosław Lubczyk do prezesa Kosiniaka, zapytał się, zaproponował się. To miało miejsce w tym momencie, kiedy praktycznie Nowoczesna przestawała istnieć i była na to zgoda, to dzisiaj ten proces już jak gdyby jest taki naturalny. My tutaj w Zachodniopomorskim przyjęliśmy z nadziejami, oczekiwaniami posła Lubczyka. Trzymamy za niego kciuki, jeśli chodzi o okręgu 40, bo widzę, że jest mocno aktywny. Ale też są nasi kandydaci mocno aktywni, ale powiem także i poseł Romecki, który startuje z dwójki, odnalazł się na naszej liście i razem ciągniemy ten wóz.
Z jakim przesłaniem PSL idzie w takim razie do wyborów?
Z wyraźnym programem wyborczym PSL idzie, bo mamy tutaj kilka sztandarowych punktów. Myślę, że ten pierwszy to emerytura bez podatku. Mówimy o tym od 3 lat. To nie jest... To jest taka w kontrze jak gdyby do dzisiejszych obietnic, czy też takich wyborczych zagrywek, gdzie są wybory, to dajemy 13 emeryturę. My mówimy, że ten dodatek, pozbycie się tych podatków należy się każdemu renciście emerytowi co miesiąc. I to nie będzie 880 zł, powiedzmy sobie, raz w roku, tylko będzie co miesiąc 150, 200, w zależności, jeżeli to będzie wyższa emerytura, to i te podatki odciągane są wyższe.
Ale Mateusz Morawiecki od razu krytykuje ten pomysł, mówiąc, że wiem, że emeryci mają często trudną sytuację materialną, ale to, co proponują nasi polityczni konkurenci, czyli emeryturę bez podatku, uważam za pomysł niesprawiedliwy. Chodzi o to, że jeżeli ktoś dostaje wyższą emeryturę, więc tym samym otrzyma wyższy zwrot tego niezapłaconego podatku.
Mateusz Morawiecki i cała ekipa Prawa i Sprawiedliwości odrzuciła ten projekt. Odrzuciła jako projekt poselski, teraz czeka jako projekt obywatelski, bo blisko 200 tysięcy podpisów pod tym projektem się znalazło i zobaczymy, co się stanie w komisjach. Natomiast niesprawiedliwy. No to pytanie, czy w Polsce wprowadzamy jednolite zarobki dla wszystkich? Też nie było. Każdy pracuje pracując, odkłada sobie te składki większe lub mniejsze. Czyli co, przechodzi na emeryturę i wszyscy równo? No też nie może być tak. No myślę, że pan premier trochę za mocno zinterpretował, albo źle zinterpretował, ale niejednokrotnie się mylił, także myślę, że...
Jeżeli PSL otrzyma na Pomorzu Zachodnim mandat poselski, to co się zmieni dla Pomorza?
No przede wszystkim wydaje mi się, że do tej pory nigdy ten głos Pomorza Zachodniego w obszarze tym rolnym czy małomiasteczkowym nie był wyraźnie słyszany w Warszawie. Mamy całkowicie inne obszary wiejskie, specyficzne, największą średnią powierzchnię gospodarstw, dużo gospodarstw dużych, a mam wrażenie, że dzisiaj nie ma takiego zrozumienia dla tego typu rolnictwa, a to tak naprawdę jest najlepszy przykład rolnictwa takiego już gospodarczego, przedsiębiorców rolnych, a nie tyle już rolników. I to tak musimy się rozwijać, bo małe gospodarstwa niestety w wielu przypadkach są to gospodarstwa socjalne, które nie generują jakiegoś wielkiego rozwoju, nie kupują maszyn, nie rozwijają się, a tutaj u nas to obserwujemy.
Mówimy o rolnikach, to jest jedyna grupa, natomiast patrząc na całe społeczeństwo, na wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, powiedzmy, jaki pomysł ma na samorząd Polskie Stronnictwo Ludowe, zwłaszcza w obliczu, kiedy trwają te spory i dyskusje dotyczące kompetencji władzy?
No przede wszystkim ja uważam, że ta reforma, która się zadziała kilkanaście lat temu, samorządowa, ją trzeba kontynuować. Samorząd musi dostawać coraz więcej kompetencji, czyli jestem za decentralizacją władzy, przekazywaniem jej do samorządów wojewódzkich, powiatowych, gminnych. Jestem za tym, żeby przede wszystkim to, co się dyskusja w Polsce trwa, czy są potrzebne powiaty. Ja uważam, że są potrzebne, ale trzeba im dać więcej kompetencji. Takim pierwszym z brzegu pomysłem. Kiedyś proponowaliśmy, żeby zlikwidować Agencję Nieruchomości Rolnej, ponieważ ona już ma ten zasób naprawdę niewielki, a duże obciążenia są z racji funkcjonowania tej jednostki. Przekazać to powiatom. One będą najlepiej wraz z swoimi rolnikami, izbą rolniczą, wiedziały, komu tą ziemię przeznaczyć. A powiaty mogłyby z tego mieć większe środki finansowe. To jest jeden z tych pomysłów, ale też na przykład przekazanie do lokalnych grup działania więcej kompetencji, również od samorządu województwa. I tutaj, my tutaj w naszym województwie myślimy o tym, żeby rozszerzyć kompetencje, żeby to nie było tak, że wszystkie konkursy robimy my w Szczecinie, ale również tu w Stargardzie, w innych mniejszych miejscowościach, te najpotrzebniejsze, zdefiniowane potrzeby były przekładane, że lokalnie je rozwiązujemy i załatwiamy je to właśnie tam na dole.
W wypowiedziach wielu polityków, ale nie tylko, przewija się słowo normalnie. Walczymy o normalność, walczymy o demokrację. Normalnie, czyli jak, pana zdaniem?
Normalnie chciałby się powiedzieć dzisiaj, żebyśmy tak zasypali troszeczkę te rowy, żebyśmy wokół tych najważniejszych spraw nie mieli barw politycznych, tylko powiedzmy sobie, jeżeli jest problem z budową drogi czy oczyszczalni ścieków, czy ona ma barwy polityczne? Przecież za tymi rzeczami stoją mieszkańcy, zwykli ludzie, którzy mają problem z dojazdem, czy też z skorzystaniem ze środowiska. Wydaje mi się, że dzisiaj mamy w Polsce chyba taki moment, że jeżeli nie wymyśli czegoś partia rządząca, to od razu wszystko trzeba wrzucić do kosza. Tak nie powinno wyglądać. Trzeba czerpać z tych dobrych pomysłów. Oczywiście dzisiaj ja rządzę, jutro będzie rządził ktoś inny. To jest chyba duży problem dzisiaj w Polsce, że nie potrafimy. Musimy szukać, tak jak prezes Kosiniak mówił, braterstwa. Bo niestety to braterstwo zostało bardzo mocno rozbite, nawet na poziomie rodziny. Ja widzę, jak duże napięcia są, jeżeli ktoś jest zwolennikiem, powiedzmy sobie, Prawa i Sprawiedliwości, a ktoś z PSL-u, to dosłownie są w stanie się tak pokłócić, że nie rozmawiają. Kiedyś to by sobie powiedzieli, pośmialiby się po jednym kieliszku i byłoby dobrze. Dzisiaj tak nie ma. Dzisiaj się nawet nie chcą spotykać.
Czy w takim razie koalicja PSL-u i Kukiz 15 to taka próba zbudowania partii pośrodku, partii centrum?
No taki był od samego początku po wyborach europejskich pomysł prezesa Kosiniaka. Nie wyszło nam koalicja europejska. To były nasze najłatwiejsze wybory, które mogły być jeśli chodzi o tamten czas. I zdecydowaliśmy się budować centrum. Pierwszy był pomysł. Lewica idzie razem. udało się to. I powiem tu na antenie, że to PSL spowodował tak naprawdę, że środowiska lewicowe się zjednoczyły i mam nadzieję, że kiedyś ktoś to przyzna publicznie. Natomiast my proponowaliśmy...
Czy z Kukizemu łatwiej było się dogadać niż wcześniej z Platformą Nowoczesną przy okazji wyborów europejskich?
Myślę, że nie mieliśmy aż tak dużych ambicji jak, powiedzmy sobie, z Platformą Obywatelską i potrafiliśmy sobie powiedzieć, dobrze, 11 jedynek jest dla ruchu Kukiz 15, pozostałe są nasze, w tych okręgach, gdzie są posłowie, to dogadujemy się. Oczywiście były, kilka napięć było, ale to w stosunku do rozmów z Platformą, z którą naprawdę chcieliśmy zbudować ten centrowy środek, to tutaj poszło to znacznie szybciej, chociaż trwało za długo.
Czyli tutaj nie było problemów. PSL zdołało uniknąć napięć przy układaniu wspólnych list z Kukizem.
Znaczy, nie powiem, że nie było. Na przykład w województwie zachodniopomorskim nie było, natomiast było kilka województw, ale powiem tak, trwało to dość krótko. W 2 tygodnie mieliśmy pozamykane i zresztą chyba dzisiaj jesteśmy właśnie jedną z tych partii, która pierwsza rejestruje. To też o czymś mówi, że to już jest za nami.
To zerknijmy teraz jeszcze na tą sferę światopoglądową, bo wydaje się, że jednak Kukizowi nie do końca po drodze z PSL-em. Tymczasem Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że budujemy mosty porozumienia. Ta koalicja polska staje się faktem. Łączy nas wspólnota programowa i wspólnota wartości. Jakich?
Dotknęła pani temat światopoglądu. W PSL-u nigdy nie było żadnej dyscypliny w sferach światopoglądowych i dlatego się nigdy nie poruszyliśmy. Dlatego jeżeli pan Kukiz reprezentuje pewne światopoglądowe punkt widzenia, to jest jego prawo. I my w żaden sposób mu nie narzucamy tego, że on musi zrobić teraz nagle przejąć wartości PSL-u. Nie. Tak samo jak w PSL-u jest różne podejście do in vitro, prawda? Do lekcji religii w szkołach i nigdy nie będzie żadnej dyscypliny, bo to są rzeczy, które nie chcę, żeby kiedykolwiek...
To jakie są kwestie sporne pomiędzy obydwoma ugrupowaniami?
Kwestie sporne? Ja powiem tak, że to, co Paweł Kukiz powiedział, odnosi głównie tematy związane z wyborami, z odwoływaniem posłów, z tutaj z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, czyli z ordynacją mieszaną. My nie mamy z tym problemu. My jesteśmy partią samorządową, gdzie tak na poziomie powiatów, gmin dużo mamy wójtów, burmistrzów. Być może ta ordynacja spowodowałaby, że mielibyśmy jeszcze więcej posłów, bo tam ci nasi ludzie, którzy są znani z imienia nazwiska, są po prostu mocni.
Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości poznamy 7 września w Lublinie. Pan zdradza teraz pewne postulaty, ale co powinno przemówić pana zdaniem, zdaniem PSL-u właśnie do mieszkańców, nie tylko województwa zachodniopomorskiego?
No, tak jak powiedziałem, emerytura bez podatku to jest jeden temat. Dobrowolny ZUS dla małych przedsiębiorców. Bo my tak naprawdę mówimy, wszyscy tak prześcigają się w tych programach socjalnych. Ten 20, 30, 60 miliardów.
Ale program socjalny też jest na liście PSL-u.
Tak, emerytura bez podatku.
Ale złotówka za złotówkę, ale również choćby w ale złotówka za przypadku złotówka doświadczenia 500+.
Ale bo to jest sprawiedliwe. Jeżeli ktoś przekracza o złotówkę i nie ma możliwości, to o tą złotówkę jest mu zmniejszane. I to chyba tak powinno być. No, nie wyobrażam sobie, żeby to nie było dobre. Natomiast ten dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Wielu się zastanawia tak naprawdę, czy jest trochę zmuszony. Jest ZUS i muszą płacić. My chcemy dać alternatywę. Jeżeli uważasz, że możesz inaczej, lepiej zabezpieczyć swoją przyszłość emerytalną, czy to fundusz emerytalny, lokata, nie wiem, cokolwiek, to zrób to. Dajemy ci taką możliwość. Nie zmuszamy cię do tego. I to jest całkowicie nowe podejście do przedsiębiorców, bo my musimy bardzo mocno dbać o tych, którzy te podatki generują, którzy te miejsca pracy, bo co z tego, że będziemy dawać kolejnych, jak nie będziemy mieli skąd tych pieniędzy brać.
Podsumowując naszą rozmowę, zapytam, czy Koalicja Polska po wyborach, bez względu na to, jaki będzie wynik, utrzyma się?
Myślę, że tak. Ja myślę, że inaczej Koalicja Polska będzie się rozszerzać. Bo jeżeli byśmy z tym pomysłem wystartowali trochę wcześniej, wiedząc, że jednak się nie dogadamy z Platformą Obywatelską, to dzisiaj bylibyśmy jeszcze szerszym, jak gdyby, formacją. Ktoś powiedział, że Koalicja Polska to jest tylko PSL. Dzisiaj Koalicja Polska to nie jest PSL. To już jest kilka jak gdyby, ruchów związanych z nami. Ja uważam, że wokół nas będzie się cały czas budowało i być może ten centrum to będzie właśnie PSL. Nie, nie tu powiedzmy sobie Platforma, czy tylko właśnie PSL i to wokół niego, co się zbuduje na przyszłość. I być może Polacy wreszcie powiedzą, nie chcemy tej wojny między jednym a drugim plemieniem, tylko chcemy wreszcie spokoju i chcemy myśleć o swoim gospodarstwach, o swoich domach, o swoich przedsiębiorstwach, ale tak naprawdę w spokoju, żeby ktoś tę Polskę na dobrych torach prowadził, a nie tylko każdego dnia powodował emocje w naszych głowach.
Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa, prezes zarządu wojewódzkiego PSL i kandydat do Sejmu z okręgu nr 41.
Dziękuję bardzo.